Rada Ministrów przedłoży nowy projekt budżetu, zapowiedziała po pierwszym formalnym posiedzeniu rządu premier Beata Szydło.
Zaznaczyła, że rząd będzie chciał ująć w nim również zadania priorytetowe, o których była mowa w expose i które mieszczą się w programie Rady Ministrów.
Beata Szydło mówiła, że prace nad projektem przyszłorocznego budżetu już trwają i są weryfikowane założenia, które były przygotowane przez poprzednią ekipę rządzącą.
Premier zaznaczyła też, że już wiadomo, iż na koniec roku nie będą zrealizowane wszystkie założone w tegorocznym budżecie przychody.
W związku z tym pan minister finansów dokonuje w tej chwili bardzo rzeczowej, rzetelnej oceny sytuacji finansów publicznych. Naszym priorytetem jest program Rodzina 500+. Ten program będzie realizowany w przyszłym roku. Już chcemy zabezpieczyć w związku z tym środki, ale poza tym oczywiście te inne programy, projekty priorytetowe, o których mówiliśmy, no i bieżące utrzymanie, kwestia funkcjonowania ministerstw. Musimy dokonać też przesunięcia środków pomiędzy działami. Jak państwo wiecie, mamy w tej chwili zmienioną strukturę rządu, no więc jest nad czym pracować i już wkrótce pan minister finansów ogłosi, jakie są nasze propozycje.
Premier Beata Szydło mówiła też, że rząd zamierza doprowadzić do tego, by w budżecie pojawiały się sukcesywnie dochody z nowych źródeł, w tym z podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, podatku bankowego i uszczelnienia systemu VAT.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej w ośrodku charytatywnym w Rybakach koło Olsztyna ugościła Polaków ewakuowanych z Mariupola na Ukrainie.
Chodzi o 149 osób, które przeleciały wczoraj do naszego kraju samolotami CASA. Kolejne 39 osób polskiego pochodzenia mają jeszcze przyjechać samochodami i pociągiem.
W ośrodku Caritas rodacy rozpoczną program adaptacyjny, który potrwa 6 miesięcy, mówi dyrektor placówki w Rybakach ksiądz Piotr Hartkiewicz.
Rozpoczynamy procedury organizujące ich pobyt. Pod koniec tygodnia też już rozpoczniemy przygotowania do tego, żeby od poniedziałku dzieci poszły do szkoły. W międzyczasie spotkania z różnymi urzędnikami, więc w te najbliższe tygodnie to bardzo gorące, mnóstwo procedur. No i też dużo, dużo spotkań po to, żeby tym ludziom odpowiedzieć na ich pytania, na ich różnego rodzaju wątpliwości. Ten stan niepewności, z którym tutaj przyjechali, musimy rozwiewać, żeby się poczuli bezpiecznie, żeby się poczuli zaopiekowani. I potem przez te pół roku, być może 7 miesięcy, zrobimy wszystko, żeby oni się w pewnym momencie usamodzielnili i rozpoczęli swoje życie tutaj w naszym kraju.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej ma już doświadczenie w opiece nad repatriantami.
Jego ośrodek w Rybakach gościł już wcześniej osoby polskiego pochodzenia, które zostały ewakuowane na początku roku ze wschodu Ukrainy. Do Polski trafiło wówczas 190 osób.
Wojskowa prokuratura kolejny raz wzywa kontrolerów lotniska ze Smoleńska na przesłuchanie do Polski. Prokuratorzy skierowali już wniosek o pomoc prawną w tej sprawie.
Pierwszy dokument został skierowany do Rosji wiosną, jednak strona rosyjska na niego nie odpowiedziała.
Tymczasem jeśli nie będzie informacji, czy drugie wezwanie wysłane przez polskich śledczych trafiło do kontrolerów, nie można wysłać za nimi na przykład międzynarodowego listu gończego.
W ocenie pełnomocnika części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, posła PiSu Piotra Pszczółkowskiego, kolejny wniosek prokuratury nie przyniesie przełomu w sprawie.
Biorąc pod uwagę stanowisko strony rosyjskiej, myślę, że po raz kolejny będziemy mieli do czynienia albo z oczekiwaniem na jakąkolwiek informację, albo wprost z informacją, że strona rosyjska w tym zakresie wniosku o międzynarodową pomoc prawną nie wykona. No nie należy spodziewać się przełomu w postępowaniu organów Federacji Rosyjskiej.
Naczelna prokuratura wojskowa postawiła rosyjskim kontrolerom zarzuty spowodowania katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.
Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej z kolei oświadczył, że nie dopatrzył się jakichkolwiek naruszeń w postępowaniu grupy kierowania lotami na lotnisku w Smoleńsku w dniu katastrofy.
A w katastrofie rządowego Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński i jego małżonka.
Tureckie myśliwce zestrzeliły rosyjski samolot wojskowy przy granicy z Syrią. Według władz w Ankarze był on wielokrotnie ostrzegany, iż narusza przestrzeń powietrzną Turcji. Moskwa upiera się, że maszyna nie opuściła przestrzeni Syrii.
W tej chwili powinno się rozpoczynać posiedzenie ambasadorów NATO, na którym Turcja poinformuje swoich partnerów o okolicznościach incydentu. W spotkaniu weźmie także przedstawiciel Polski.
Prezydent Rosji Władimir Putin ocenił, że zestrzelenie to cios zadany Rosji w plecy poprzez popleczników terroryzmu, ocenił, że to będzie miało tragiczne konsekwencje dla stosunków rosyjsko-tureckich.
To świadome eskalowanie sytuacji przez Rosjan, mówi profesor Wiesław Wysocki. Historyk wojskowości dodał, że Rosja wielokrotnie sprawdzała możliwości państw NATO.
Incydent zakończył się dosyć konsekwentnie dla państwa tureckiego w postaci zestrzelenia. Natomiast niewątpliwie to jest efekt świadomego eskalowania konfliktu, jaki w polityce rosyjskiej jest stale obecny i należało liczyć się z tym, że taki incydent będzie miał miejsce. To jest szczególna sytuacja, bo z jednej strony Rosja jest w jakiś sposób partnerem wobec państwa islamskiego dla sił NATO, ale z drugiej strony próbuje wygrać swoje interesy, a przede wszystkim poznać charakter i możliwości NATO w różnych rejonach.
Reuters przypomina, że był to pierwszy od lat 50. incydent, podczas którego kraj należący do NATO zastrzelił rosyjski lub radziecki samolot.
Biuro tureckiego premiera zapowiedziało już, że w sprawie wydarzeń z nadsyryjskiej granicy będzie się konsultować z NATO i ONZ.
Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w Chinach w rozpoczętym dziś szczycie gospodarczym 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.
Wcześniej polski prezydent spotkał się z chińskim premierem. Podczas rozmowy podkreślał wagę współpracy państwa środka z krajami regionu.
Wyraził nadzieję, że Polska stanie się podstawowym partnerem Chin w Europie w ramach chińskiego projektu Jednego Psa i Jednego Szlaku, czyli sieci korytarzy transportowych łączące kraje środka z Unią Europejską.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości i analityk gospodarczy Janusz Szewczak mówi, że cała wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach może przynieść Polsce bardzo duże korzyści.
Bo przecież to są nie tylko kwestie możliwości eksportu mięsa, które być może już otwierają się, jeśli chodzi o Chiny, co by było przecież bardzo istotnym kwestią po embargo na produkty na teren Rosji. Ale oczywiście nowe perspektywy w zakresie sprzedaży maszyn i urządzeń górniczych do Chin, to również jest właściwie, można powiedzieć, w zasięgu ręki. No i otwarcie tej szerokiej współpracy w zakresie również energetycznym, transporcie. Na razie Chińczycy znacznie więcej do nas eksportują niż my do nich. Trzeba by wyrównać te szanse. Także to istotna wizyta prezydenta Dudy, pokazująca, że można załatwiać rzeczy istotne dla polskiego państwa, dla polskich obywateli, dla polskiej gospodarki.
Prezydent Andrzej Duda przebywa w Chinach z kilkudniową wizytą. Jutro w Pekinie spotka się z chińskim prezydentem, a w czwartek m.in. z przewodniczącym tamtejszego parlamentu.
Wczoraj w Szanghaju prezydent otworzył polsko-chińskie forum gospodarcze i spotkał się z merem tego miasta.
Metropolita warszawski złożył dziś w Watykanie materiały niezbędne do beatyfikacji sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz przekazał 3 tomy dokumentacji podczas audiencji u prefekta Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych księdza kardynała Angelo Amato.
Dokumentacja o heroiczności cnót sługi Bożego, Positio Super Virtutibus, zawiera m.in. materiały z przesłuchań świadków z różnych środowisk, a także teologiczną ocenę pisma księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i na Pomorzu umiarkowane i duże. Na zachodzie i na Pomorzu okresami słaby śnieg, deszcz ze śniegiem, miejscami deszcz.
Temperatura maksymalna od 0 do 2 stopni, jedynie na zachodnim Pomorzu cieplej, tam od 1 do 4 stopni. Wiatr jutro południowy, słaby, miejscami umiarkowany, na krańcach północnych umiarkowany i dość silny, porwiste.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.